Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu w piątego poranku, a dziś naszym gościem jest profesor Zbigniew Lewicki, amerykanista z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Rzuciłem się rano do internetu sprawdzać, czy już są wszystkie możliwe wyniki, no i wychodzi na to, że jeszcze nie. Ale ja zapytam pana tak przekornie, intuicyjnie, czy klamka już zapadła? Jest pozamiatane? Bajka?
Nie, klamka nie zapadła i jeszcze długo nie zapadnie, ponieważ cokolwiek się stanie w tych poszczególnych stanach, to jeden z kandydatów będzie na pewno odwoływał się do sądu. Procedura sądowa jest długa. To będzie trwało. To czego byliśmy świadkami w 2000 roku w tej słynnej sprawie na Florydzie, kiedy Bush walczył z Gore, to w ogóle było nic. Teraz dopiero zacznie się cały ciąg walk, popisów prawników, odwoływania się do konstytucji, do przepisów. Fascynujące dla specjalistów, ale
tak, ale obywateli to chyba raczej powodujące ogryzanie paznokci. Pewnie manikirzyści w Stanach Zjednoczonych będą mieli
myślę, że większość
pracy.
Będzie ziewała po prostu. Bo to jednak nie można wytrzymać tego typu na długo, poza tymi, którzy są oczywiście bezpośrednio w to włączeni.
Panie profesorze, czy pan jest zaskoczony ruchem Donalda Trumpa, którego sztab najpierw w sądzie w Michigan złożył pozew o czasowe wstrzymanie głosów, no i w ogóle ten Trump z tym swoim twitterowym apelem przestańcie liczyć?
No to chodziło o to, żeby przestać liczyć głosy, które napłynęły po dniu wyborów. To jest w ogóle bardzo ciekawa kwestia, bo proszę zauważyć, że konstytucja amerykańska, ale też nie tylko ona, wyznacza dzień wyborów. Ten pierwszy wtorek po pierwszym poniedziałku listopada. I proszę mi powiedzieć, jeżeli ja wysyłam mój głos 2 tygodnie przed tym terminem, a jest on liczony 3 dni po tym terminie, to czy ja zagłosowałem w dniu wyborów?
No, powiedziałbym, że nawet wcześniej, także no chyba liczy się
no
moment
właśnie,
oddania głosu.
No o to chodzi, prawda? Że zagłosowałem wcześniej, kampania wyborcza trwała, przemówienia były wygłaszane, chociażby sprawa Huntera Bidena wypłynęła, a ja już oddałem głos.
A, czyli coś, co mogło wpłynąć ewentualnie na mój wynik.
Dokładnie.
A słyszał pan podobno o tym, że jednym z popularniejszych wyszukiwań w amerykańskiej wyszukiwarce jest to, jak zmienić głosowanie korespondencyjne?
No tak, ale to nie jest takie najważniejsze, bo jednak za jakiekolwiek, że tak powiem, zabawy z głosami, to można naprawdę długi czas spędzić w więzieniu albo utracić amerykańskie obywatelstwo, jeżeli jest się naturalizowany.
Uchowaj George'u Washingtonie.
No tak, no więc to jednak to nie. Akurat to jest karalne i na pewno się długo trzeba zastanawiać, żeby jakieś głupstwo popełnić. Nie chodzi mi o oszustwo wyborcze, chodzi mi po prostu o efekty głosowania zgodnie z przepisami, ale idące wbrew podstawowym zasadom.
Czy to, że Donald Trump mówi, że zagrożona jest amerykańska demokracja, dlatego że głosy oddane po czasie są nielegalne? Dla mnie też to się wydaje logiczne, tylko czy ktokolwiek oddawał głosy po czasie?
Nie oddawano głosów po czasie, znaczy, ale przyjmowano głosy po czasie. To znaczy przyjmowano głosy, które napływały poza terminem samego głosowania. No i to już budzi pewną wątpliwość, bo no właśnie, czy oddaniem głosu jest wysłanie, czy oddaniem głosu jest dotarcie tego głosu do komisji wyborczej, prawda?
Klasyk by powiedział, liczy się data stempla pocztowego, no ale przecież to nie jest korespondencja zwykła.
To nie jest korespondencja. Mieliśmy przykład w Polsce, że jednak trzeba było, żeby nasze głosy, te korespondencyjne, dotarły do komisji najpóźniej w dniu głosowania, a nie po tym dniu, prawda? To nie jest oszustwo, ale to pozostawia taki absmak, jak tak może być, że to głosowanie, czyli napływanie głosów, czyli składanie głosów, tylko że w innej postaci, trwa mimo zakończenia dnia wyborów.
No, taki amerykański pewnie urok. Panie profesorze, ale czy to jest tak, że zagrożona jest amerykańska demokracja, chce Donald Trump? Czy to są tylko takie rytualne zaklęcia kandydata, który no, różnie w tych sondażach wygląda? Czy coś jest rzeczywiście na rzeczy? Bo Donald Trump mówi, jest taka sekwencja. Prowadzę w jednym, drugim, trzecim stanie, wygląda to bezpiecznie, po czym nagle zaczynają spływać głosy, które mi to niwelują. No, prawie, że te głosy są dosypywane w tej narracji Donalda Trumpa.
No, dosypywane nie są, a to, że się zmienia, to jest normalne, no bo w miarę liczywa w danym stanie są okręgi mniej i bardziej zaludnione, prawda? Więc oczywiście z okręgów, w których jest mniej głosów oddanych, wyniki spływają pierwsze, a stamtąd dopiero później. No, specyfiką amerykańską jest to, że się te wyniki podaje na bieżąco, prawda? Nie czeka się, aż wszystkie głosy z danego stanu zostaną obliczone.
Bardzo po hollywoodzko bym tak powiedział.
Tak. I wtedy by tego nie było, co prawda się dzieje. Tylko czekamy, aż wszyscy się, aż wszystkie okręgi policzą i mówimy. No taki mają system przyjęty i on daje takie właśnie efekty, jak te, przeciwko którym w tej chwili protestuje Trump. Ale to jest akurat dziecinne. Nikt się specjalnie tym nie przejmuje.
Panie profesorze, czy coś pana zaskoczyło w dotychczasowym rozkładzie poparcia głosów Amerykanów, czy może grup społecznych, czy też w rozbiciu na poszczególne stany, jeśli chodzi o wskazywanie na poszczególnych kandydatów?
Wie pan, powiem szczerze, choć to może zabrzmi trochę jak samochwalenie się, ale ja od dawna mówiłem, że wyniki tych wszystkich badań opinii publicznej nie mają żadnego znaczenia. Są głębsze kwestie, które były zupełnie pomijane, już nie będę w tej chwili nudził słuchaczy, ale one wskazywały bardzo wyraźnie na wzrost poparcia dla Trumpa wśród ludności czarnej i także na poważne poparcie wśród Latynosów. I to było pomijane w tych badaniach. Zresztą okazało się prawdą, bo 4 lata temu Trump miał około 8% czarnych głosowało na niego. Ja mówiłem, że jeżeli to się zwiększy o połowę, czyli do 12%, to na pewno wygra. No, zwiększyło się o 2%, do 10% i zabrakło mu tych 2% w poszczególnych stanach. Ale ta jakby diagnoza, przepraszam, się będę chwalił, była znacznie trafniejsza. Nie, była znacznie trafniejsza od przytaczania przez niektórych tak zwanych komentatorów wyników badań opinii publicznej.
Panie profesorze, a ma pan też jakby takie wrażenie, że jest pewna zmiana, jeżeli chodzi o sposób w ogóle identyfikowania się z daną partią, że demokraci, czytałem takiego tweeta, że demokraci są coraz bardziej partią elit, establishmentu, wielkich korporacji i o dziwo ci krwiożercy czy republikanie zaczynają zdobywać przyczółki właśnie wśród osób powiedzmy biedniejszych czy mniej uposażonych, mieszkających niekoniecznie w tych największych, najbardziej ekskluzywnych częściach.
To są takie trochę naciągane sposoby identyfikacji tych partii. Jeżeli był mocny kandydat, jak chociażby Eisenhower swego czasu, prawda, w 50-tych latach, był republikaninem i wygrywał w suglach w ogóle bez żadnej dyskusji. To samo Nixon. No, a potem byli demokraci mocni, którzy wygrywali i tu, i tu. Nie, to są takie uproszczenia, na które można oczywiście znaleźć dowody, ale równie łatwo znaleźć dowody na kwestie przeciwne, więc takie, no i trzeba było jakoś te partie zróżnicować w odbiorze powszechnym, prawda?
Ale pan mówi to tak, jakby trochę nie było do końca logiki w wyborze amerykańskiego obywatela w tym.
A na tym właśnie polega jakby tajemnica tegorocznych wyborów. Dobrze, że pan to podniósł. Proszę zauważyć, gdyby ocenić Trumpa po jego sukcesach i osiągnięciach, one są naprawdę bardzo szerokie, głębokie, ważne i liczne. I głosując logicznie, czyli racjonalnie, wyborca powinien oddać głos na Trumpa. Ale tutaj weszła zupełnie nieobliczalna kwestia, mianowicie tekst ja go nie lubię.
No tak, trudno być wielkim miłośnikiem osobowości.
Ale to nie jest racjonalne ani logiczne, prawda?
Nie jest. To
nie podlega żadnej, nawet dyskusji nie podlega. Nie lubię go i już, prawda? I w związku z tym on przegrał właśnie dlatego, że mając bardzo poważne osiągnięcia, sprzedawał się w nieciekawy sposób, przynajmniej w nieciekawy dla dużej części elektoratu, no i taki efekt jest, jak jest.
Panie profesorze, ja wrócę do pewnej rozmowy, którą odbyliśmy jeszcze przed wyborami poprzednimi, kiedy z Hillary Clinton Donald Trump stawał w szranki. Pan wtedy mówił, że sam w sobie jest on fascynującą historią, dowodem na to, że można z niczego stać się czołowym politykiem kraju, a jednocześnie mówił pan, że jest karykaturalnym uosobieniem człowieka związanego z nowojorskim establishmentem. Pysznego, zadufanego w sobie, nie do końca mającego wiedzę, która do tego uprawnia, a jednocześnie teraz pan mówi, osiągnął niewiarygodne sukcesy. Coś się zmieniło przez tyle lat? Inaczej zupełnie ocenia pan Trumpa na wejściu i teraz na wyjściu?
Takim przykładem był z tego czasu prezydent Truman, który nie miał w ogóle przygotowania, prawda, był jakimś tam sklepikarzem, bardzo poczciwym człowiekiem, został nagle prezydentem po śmierci Roosevelta i co? Stworzył NATO, jest doktryna Trumana, plan Marshalla, to wszystko było jego pomysły i on je zrealizował. Więc to są tacy politycy, którzy nie mając przygotowania potrafią jakoś dojrzeć do wyzwania. I Truman też miał złe oceny elektoratu, też nie wystartował po raz drugi, chociaż miał do tego prawo, widząc, że przegrywa. I to jest jakby ta sama, no oczywiście są różnice, ale to samo tutaj, wielkie osiągnięcia i brak akceptacji i dopiero po latach zaczynamy dochodzić...
Czyli Trump się trochę nauczył prezydentury tak naprawdę, bo pan miał też wątpliwości co do tego.
Trump się nauczył, trudno się nie nauczyć prezydentury. Więc po 4 latach jakby widzimy innego człowieka, niestety nie innego człowieka, jeśli chodzi o osobowość i sposób postępowania.
Być może przegra dlatego, że jest Trumpem, ale czy to jest tak, bo ja także się taki metajęzyk tutaj w tym, co pan mówi, wyczuwam. Pan jednak mówi, że to i nie jest pozamiatane, ale ja wyczuwam, że jest pozamiatane.
A, wie pan, no trudno powiedzieć. Biden ma znacznie większe szanse w tym momencie. Jak się skończy obliczanie głosów, to wydaje mi się, że prawie na pewno, no prawie oczywiście, Biden będzie miał wystarczającą liczbę elektorów, czyli te magiczne 270, a nawet więcej.
Mhm. Ale co, jeszcze są sądy, tak?
Ale są sądy. I tego naprawdę nikt nie... Znaczy, ja bym powiedział na pierwszy, że tak powiem, że sądy odrzucą pozwy. Ale to jest takie bardzo, bardzo dalekie od logiki, ponieważ sądy mogą postąpić... Zresztą różne sądy, prawda? Będzie sąd procesowy, sąd apelacyjny, sąd najwyższy w stanie, sąd najwyższy federalny. Nie jest powiedziane, jak postąpią sądy. Tutaj widzimy, szczerze mówiąc, dlaczego demokraci tak strasznie walczyli, żeby tej pani sędzi nie zatwierdzić do Sądu Najwyższego. To jest prymitywne myślenie, że ona będzie głosowała za Trumpem. To nie. Tak sędziowie w Ameryce nie działają. Ale jednak, prawda, no, bali się tego, że ona będzie skłaniała się ku myśleniu bliskiemu partii.
Panie profesorze, nasz czas dobiegł końca, nie zapytałem o Joe Bidena. Skończy się dla nas świat, jeżeli zostanie prezydentem? Bardzo krótko w jednym zdaniu.
Nie, pan, nie chodzi mi, że dla nas. Nie, pan przypomni sobie, jak on wygląda, jak on się zachowuje. To jest bardzo starszy, bardzo zmęczony człowiek, który no, nie poradzi sobie z tym wszystkim.
No nie jest to zbyt pewnie dobra konkluzja na koniec rozmowy. No i niestety prawdopodobnie okaże się, że jeszcze długo będziemy czekali na wyniki. Profesor Zbigniew Lewicki, amerykanista, Uniwersytet Kandydata Stefana Wyszyńskiego, gość porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję, dobrego dnia życzę.
Dziękuję.
Może będą szybciej te wyniki. Kłaniam się.
Zobaczymy. Dziękuję.
Kluczowy temat.